Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Rozmawiamy o przestępstwach, a raczej szukamy sposobu, jak im zapobiegać, w którym momencie, do kogo adresować kampanie, programy, obrazy i słowa, które w porę przestrzegą i zapobiegną przestępstwom różnorakim. Zwłaszcza ta troska ulokowana jest w przestrzeni młodych ludzi, dzieci i młodzieży. O to dzisiaj chcę zapytać mojego gościa, Lech Zakrzewski z audycji Boże użycz nam pogody ducha, audycji, która w Katolickim Radiu Podlasie trwa od ponad 25 lat. I co tydzień Lech spotyka się z tymi, którzy mają problemy i ich bliskimi, którzy też w związku z tym mają problemy. Z drugiej strony zawsze, kiedy zaczynasz audycję, przedstawiasz się Lech alkoholik. To znaczy, że to nie tylko człowiek, który ma ogromną wiedzę, którą ciągle poszerza, ale z autopsji zna wiele problemów, a także z doświadczenia, bo i spotykasz się z więźniami i z młodzieżą i jeździsz po całej Polsce, służąc swoim doświadczeniem i wiedzą. Czy udało ci się stworzyć właśnie taki wzór, który na wczesnym etapie mógłby zapobiec problemom? Czy jest taki wzór, który łączy pewne przestępstwa w jedną całość, że zawsze jak jest patologiczna rodzina, to musi się gdzieś potem w życiu młodych ludzi pojawić jakieś przestępstwo?
Niekoniecznie. Nie. Myślę, że wzoru jako takiego nie ma. To jest bardzo indywidualna sprawa dla każdego. Jak nie ma dwóch takich samych ludzi, to nie ma dwóch takich samych alkoholików, takich samych narkomanów, takich samych złodziei, takich samych bandytów. To może nam się tylko kojarzyć z tym, że spojrzymy na kogoś, zobaczymy jak postępuje. Ten przymiotnik idzie za nim. Złodziej, bandyta, cham, łobuz. Ale do każdego trzeba podejść indywidualnie. Myślę, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znalazła taki bardzo dobry pomysł na to, żeby wejść do szkół. I prowadzi bardzo wiele programów, które propagują trzeźwy sposób życia już od najmłodszych lat. Na te tematy się mówi bardzo często w szkołach, już od szkoły podstawowej, przez szkoły, no teraz już gimnazjów nie ma, więc przez szkoły średnie. Jest to bardzo ważny temat i wielu dyrektorów, z którymi rozmawiałem, kładzie duży nacisk na to, żeby jednak te sprawy poruszać. Natomiast ważną rzeczą jest to, jak dziecko jest wychowywane. Bo to jest taki taboret na trzech nogach. To jest nauczyciel, uczeń i rodzic. Jeżeli mamy opiekę nad dzieckiem właśnie w tym trójkącie, to ten taboret stoi stabilnie i można liczyć na to, że dziecko będzie się rozwijać prawidłowo. Natomiast jeżeli zabraknie jednej z tych nóg, no to wtedy jest niedobrze. Bo jeżeli nauczyciel i rodzic stoją po dwóch stronach, powiedzmy, że rodzic uważa, że nauczyciel się myli w stosunku do ucznia i staje po stronie swojego dziecka. I wtedy ten taboret zaczyna się chwiać. Jeżeli nie ma żadnego porozumienia między rodzicem a nauczycielem, no to ten taboret się przewróci. Podobnie jak jest między rodzicem i dzieckiem, jak nauczycielem i dzieckiem. No bo spotykamy takie sytuacje, że nauczyciel wchodzi do klasy i oni sobie rzucają kartkami, papierami. On mówi swoje, a nikt go nie słucha. I tu już jest problem, tak? Nie ma łączności między nauczycielem a uczniem. I podobnie w domu. Jeżeli nie ma rodzica, no to znów ta noga jedna odpada i już to wszystko razem wpływa na to, że ten taboret jest niestabilny i się przewraca. I wtedy to nieważne, czy jest rodzina patologiczna, czy nie, bo nawet patrząc z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, czyli Katolickiego Radia Podlasie, spotykamy bardzo wielu księży, którzy wywodzą się z rodzin, w których ojciec na przykład nawet używał przemocy w stosunku do swoich dzieci. Jak to się mówi, lubił wypić, co wcale nie pokrywa się z prawdą, bo to nie jest kwestia lubienia czy nie lubienia, tylko przymusu, bo alkoholizm to choroba bardzo poważna, ale ona polega na przymusie picia, a nie chęci. I bardzo wielu młodych ludzi ucieka z tego domu właśnie do seminarium i tam często, jeżeli poradzi sobie ze swoim byciem dorosłym dzieckiem alkoholika, to jest bardzo dobrym kapłanem w swojej działalności potem w parafialnej czy w jakichś innych działaniach, na przykład w Caritasie.
Czyli rodzina nie determinuje jakichś zachowań negatywnych, a raczej słabe któreś ogniwo odpowiedzialne za wychowanie, rozwój dziecka.
Uważam ten trójkąt za bardzo ważny. Jeżeli jest porozumienie w tych trzech obszarach, uczeń, nauczyciel, rodzic, wówczas jest wszystko w porządku. Jeden z moich księży znajomych powiedział mi kiedyś tak, że jeżeli przychodzi do niego żona, nie chodzi o tajemnicę spowiedzi, przychodzi na rozmowę i zaczyna mówić i skarżyć się na to, że dziecko się źle zachowuje, że ucieka z lekcji, że jest jakiś problem z nim, a dziecko nie ma jeszcze 15 lat, to ewidentnie jest nieporozumienie między rodzicami. To jest skutek tego, że rodzice ze sobą nie rozmawiają. Między nimi nie ma miłości i nie ma tej miłości w stosunku do dziecka. Dwa przykazania miłości mówią o tym, że miłuj Pana Boga swego całym swoim sercem, mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc trzeba najpierw mieć dużo miłości do tego faceta czy do tej dziewczyny, która się patrzy na mnie z lusterka, żeby potem tą miłością obdarzyć drugiego człowieka. I jeżeli ktoś, mówimy o problemie alkoholowym, marnuje swoje życie pijąc, wlewając w siebie hektolitry trucizny, a więc coś, co niszczy jego organizm fizyczny, a potem z czasem i część psychiczną, i część duchową, czyli robi sobie szkodę w trzech takich ważnych obszarach, to jak można powiedzieć, że on ma szacunek i miłość czy wiarę w siebie? Już taka rozmowa, że ktoś mówi, a ja to wypijam sobie kieliszek wódki na odwagę. Co to znaczy? To znaczy nie mam wiary w swoje siły. Potrzebuję czegoś, co mi pomoże być odważniejszym, silniejszym, niektórzy mówią mądrzejszym.
Wracając do otoczenia dziecka, to problematyczne, co mówisz, bo ja słyszę z obu stron oskarżenia rodziców szkoły o to, że nie wychowuje jak trzeba, nie zachowuje się jak trzeba, nie troszczy się jak trzeba. No i z drugiej strony nauczycieli, którzy bardzo źle mówią o rodzicach, że nie ma porozumienia z rodzicami, nie ma namysłu i wspólnego zastanawiania się, jak dziecku pomóc, tylko są oskarżenia albo właśnie stawanie po stronie dziecka.
No i dlatego praca nauczycieli na spotkaniach z rodzicami powinna dążyć właśnie do tego, aby nie mówić, czy dziecko jest dobre, czy niedobre, dobrze się uczy, czy źle, grzeczne, niegrzeczne, tylko żeby doszło do porozumienia między rodzicami i nauczycielami, jak najlepiej pomóc temu dziecku, a nie oceniać, czy ono jest grzeczne, czy niegrzeczne, czy się dobrze uczy, czy źle, tylko jak pomóc wyjść z tego, co się dzieje. A tutaj niestety właśnie tak jak mówisz, jest sytuacja taka, że rodzice stają po stronie dziecka, chociaż nie zawsze mają rację, bo nie wiedzą, co się dzieje, jak to dziecko się zachowuje w szkole, nauczyciel to widzi, a rodzice nie godząc się na to, jakby biorąc odpowiedzialność na siebie, wstydzą się za swoje dzieci. No a wstyd, jak wiele emocji, no nie jest emocją bardzo miłą. Ja nie mówię, że jest dobrą czy złą. Przeżywanie wstydu jest niezbyt miłe dla człowieka, który je przeżywa, ale wstyd pojawia się wtedy, kiedy do danej sytuacji, jaka jest, mogę postawić pytanie, jaki jestem. Wtedy się pojawia wstyd, ale jaki ja jestem, a nie jakie jest moje dziecko. To nie jest wstyd. Jeżeli ja zaczynam tutaj, coś się ze mną dzieje w związku z moim dzieckiem, to nie jest wstyd. A rodzice bardzo często mówią, że jak przychodzą i zaczyna nauczyciel mówić coś na moje dziecko, to się wstydzą. Wstydzą się dlaczego? Bo to jest sprawa rodziców, a nie dziecka.
Czyli wracając do początku, rodzina nie determinuje zachowań przestępczych uzależnień w przyszłości, w rozwoju dziecka czy młodego człowieka, ale brak współpracy między osobami, które w tym rozwoju są ważne. Wspomniałeś też, że Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pewną wiedzą dotyczącą uzależnień, zapobiegania przestępczości szeroko rozumianej, wchodzą do szkół i adresują swoje programy nawet do małych dzieci. Tylko ja się zastanawiam, czy ta wiedza, której chyba już każdy ma sporo, pomoże, czy nie wydaje ci się, że od małych dzieci po ich rodziców i nauczycieli największy problem jest właśnie na płaszczyźnie emocji, nieradzenia sobie z emocjami.
Tak jest, to ewidentnie tak jest. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami przekazywana z pokolenia na pokolenie robi to, że się nie dogadują dziadkowie z rodzicami, rodzice z dziećmi, a potem i tak dalej. Więc to jest ważny element położenia nacisku na pracę z emocjami już w szkole. I to są fajne programy teraz, jak rozmawiać z dziećmi, żeby nas słuchały. Są programy dla rodziców, jak mają rozmawiać z dziećmi, jak słuchać dzieci. Wiele nie tylko szkół, ale fundacji nad tym pracuje. Jest wielu terapeutów przygotowanych do tego. I jest to naprawdę ważny element, żeby korzystać z tego, ale niestety wielu rodziców z tego nie korzysta. Ja znam takie warsztaty, na których jest bardzo dużo rodziców, ale to są już przygotowane przez kilka lat, powiedzmy od 6-7 lat prowadzona działalność. Najpierw zaczynało się to od tego, że mamy dzieci takich od roku do 3 się spotykały po to, żeby wymienić się doświadczeniami, jak się opiekować, jak tam patrzeć i obserwować, czy dziecko jest rzeczywiście chore, czy coś się niedobrego dzieje, czy wymieniały między sobą jakieś buciki, śpiochy, wózki. Potem pojawiał się psycholog, który mówił o tym, co się dzieje z dzieckiem, jak odczytywać pewne sygnały, bo dziecko jeszcze nie mówi na przykład, a jak odczytać, czego potrzebuje, jakie ważne rzeczy są w tej chwili w tym porozumieniu między mamą a dzieckiem, do tego, że przychodzą terapeuci i pracują właśnie z takimi programami. Trzeba zacząć od takich rzeczywiście podstaw, żeby potem przejść do tego. Jak my od razu zrobimy takie wejście, że teraz będzie tutaj spotkanie z terapeutą, który będzie mówił, jak rozmawiać z dziećmi, no to jak ktoś ma dziecko 14-letnie, no to powie, no to po co mi to... Też uważam, że najważniejszy moment, kiedy rodzice mają największy wpływ na dzieci, to jest od urodzenia do 5 roku życia. 80% tego, co dziecko powinno wynieść z domu, to jest ten czas, kiedy ma się nauczyć mówić dziękuję, poproszę, mamo, a nie stara, kiedy się uczy,
że czegoś nie dostanie na przykład
noża i widelca. Mhm. Tak, to też ważna rzecz, że nie zawsze jest tak, że jak coś chce, to od razu dostaje. To też musi mieć wytłumaczone dlaczego, a nie tylko powiedzieć nie, nie dostaniesz. Trzeba to też o tym dużo rozmawiać. Potem dziecko, kiedy idzie do szkoły, dostaje następną garść informacji, bardziej nauki niż zachowań, bo zachowania już ma, jest przygotowane z domu. Jeżeli ma 15-16 lat, no to już jest tak jak strzała wypuszczona z łuku. Nikt na to nie poradzi, to już jest za późno. 15-16 lat to już nie ma po prostu siły, żeby cokolwiek zmienić. To już wtedy naprawdę ciężka praca psychologów, terapeutów, którzy czy to w ośrodkach opiekuńczych, czy poprawczych mogą coś z tym.
A jak wynika to z twojego doświadczenia, nie wydaje ci się, że teraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest więcej niż kiedyś? Że ta powszechna dostępność chociażby do smartfonów, internetu, że to już nie tylko alkohol, narkotyki.
Uważam, że suma uzależnień jest konstans. Kwestia jest w tym, że 100 lat temu nie było smartfonów, nie było telefonów, nie było telewizji, więc ludzie byli uzależnieni od chodzenia do domów publicznych na przykład, czy chodzenia na wodewile. Byli uzależnieni od samochodów, byli uzależnieni od roweru. Bicykl był takim nowym wynalazkiem i nagle tysiące ludzi wyjeżdżało na ulicę i poświęcali na przykład wiele czasu na to, żeby ten rower doprowadzić do takiego użytku, żeby on jeździł, i zostawiali rodzinę, zostawiali dzieci. Predyspozycja do uzależnienia była 1000 lat temu, 500 lat temu, 100 lat temu i dzisiaj. I to nie jest to, czy jest większy dostęp, czy mniejszy, bo ja osobiście znam kilka osób, które w ogóle nie mają telefonu komórkowego. I one też swoim dzieciom tego nie zalecają. I żyją, i funkcjonują. Nie ma jakichś tam większych problemów, ba. Nawet z tymi dziećmi nie ma takich problemów, jak z tymi, które mają te telefony. Kwestia jest też tego, po co dajemy dzieciom smartfona czy tableta. Jeżeli im mówimy, że to jest bardzo dobre narzędzie do wyszukiwania, do pracy, do nauki, godzinę czasu dziennie, a potem klocki, czy lepienie z plasteliny, czy układanie puzli, czy robimy to po to, żeby dać dzieciom, żeby oglądały bajki i mieć ich na 2 godziny z głowy, To też jest ważne. I wtedy dajemy my, rodzice, dajemy upust temu, żeby to dziecko się uzależniło, bo człowiek takie predyspozycje ma.
Każdy człowiek?
Każdy człowiek od czegoś się uzależnia. Może trudno jest nam czasami uwierzyć w to, że na przykład niektórzy się uzależniają od pracy. Pracuje, zarabia kupę pieniędzy, ale on wstaje o godzinie 5, kładzie się o 23 i jest w pracy. Od 5 rano do 23 jest w pracy.
No ale tak, oprócz ewidentnych trucizn jak nikotyna, alkohol, narkotyki, są te uzależnienia, które gdyby mądrze z nich korzystać, nie byłyby uzależnieniami. Jak mówiłeś, rower współcześnie, komputer, tablet czy inne jeszcze rzeczy, czy nawet praca. Kiedy mówimy o uzależnieniu?
W różnych substancjach jest inaczej i w różnych zachowaniach tak zwane uzależnienia behawioralne też mają swoje objawy. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że uzależnienie jest chorobą. A więc jeżeli mamy do czynienia z uzależnieniem, jeżeli chcemy stwierdzić, że coś się dzieje niedobrego, to muszą wystąpić objawy. I w chorobie alkoholowej jest kilka. Podstawowe z nich to jest nieumiejętność zatrzymania rozpoczętego picia, czyli wypija osoba kieliszek dwa, i zdrowa osoba mówi, dziękuję bardzo, już więcej nie piję. Natomiast są ludzie, którzy po wypiciu takiej porcji alkoholu nie potrafią powiedzieć stop. I piją do takiego momentu, aż w cudzysłowie urwie im się film. Czyli tyle wprowadzają tej substancji w swój organizm, że organizm tego nie wytrzymuje, traci przytomność. Czyli picie do takiego momentu, kiedy urywa się film. Następnie rano budzi się taka osoba i nie bardzo pamięta, co było wczoraj, gdzie była, z kim, gdzie jest pół wypłaty, a czasami nawet, gdzie jest mój samochód. Czyli są takie przerwy w życiorysie, luki pamięciowe. Organizm reaguje na drugi dzień złym samopoczuciem, bólem głowy, bólem żołądka i prababcie już mówiły, czym się strułeś, tym się lecz. I są ludzie, którzy na drugi dzień nawet po przedawkowaniu, czując się źle, piją wodę sodową, gorzką herbatę, ziółka sobie parzą i tak dalej. A jest procent niewielki ludzi, którzy piją alkohol po to, żeby się pozbyć tych nieprzyjemnych objawów. Czyli leczą kaca alkoholem. I kolejny objaw jest taki, że są ludzie, którzy nawet jeżeli wypiją pewną dawkę alkoholu na tak zwanego kaca i to już jest koniec i oni, jak to się mówi, podleczyli się i czują się lepiej i do wieczora nie ma żadnego alkoholu. Czy nawet przez kilka następnych dni nie piją. Natomiast jest pewna grupa ludzi, którzy podleczą się właśnie alkoholem i wtedy organizm wraca w ich mniemaniu do normy. Już mogą wyjść z domu i znów kroki swoje kierują do knajpy czy na imprezę i piją 2-3 dni, 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące albo 2-3 lata, bo to jest uzależnione od tego, na jakim etapie jest chory człowiek. A więc 5 takich podstawowych objawów, czyli nieumiejętność zatrzymania rozpoczętego picia, upijanie się do takiego momentu, aż się urywa film, czyli przerwy pamięciowe, luki, objawy abstynencyjne, czyli tak zwany kac, leczenie kaca alkoholem i picie kilka dni pod rząd. To takie podstawowe 5 objawów, na podstawie których, jeżeli 3 z nich się pojawiają często, możemy ewidentnie stwierdzić, że osoba ma problem z alkoholem, czy z narkotykami, czy z lekami. Cokolwiek tutaj wstawimy, to będzie nam pokazywało. No są jeszcze inne objawy typu nieporozumienia w domu, nieobecności w domu, nieobecności w pracy. To już jest temat wtórny, bo niektórzy mówią, mnie jeszcze z pracy nie wyrzucili, to ja nie mam problemu. To nie jest tak do końca. Bo można być alkoholikiem i można pracować 10 lat w jednej firmie i go nie wyrzucą, no bo on dobrze pracuje. Może być prezesem na przykład tej firmy. Nagle się okazuje, że jechał pijany samochodem i spowodował wypadek. I zabierają mu prawo jazdy i już jako prezes zaczyna mieć problemy, bo musi mieć kierowcę. Więc dodatkowe koszty dla firmy. I zaczyna zarząd, powiedzmy, naciskać na sprawę rozwiązania umowy. Jeżeli mówimy o objawach uzależnienia, to te 5 podstawowych są najważniejsze.
Ale wróćmy jeszcze do dzieci i młodzieży. Proszę. Teraz podobno coraz więcej młodzieży zwłaszcza pije. I to picie czasami wydaje się niewinne, reklamowane i akceptowalne społeczne, bo to piwo, bo to jakiś tam drink, że to takie ładne opakowanie ma. Kiedy to jest niebezpieczne?
Niebezpieczne jest zawsze. Alkohol, C2H5OH, wzór chemiczny alkoholu, to jest trucizna, ewidentnie. I nie ma czegoś takiego, jak niektórzy stwierdzają, że jest dawka nieszkodliwa. Nie ma czegoś takiego, jak dawka nieszkodliwa. Jakbyśmy wzięli 1/10 porcji cyjanku, czyli bardzo małą dawkę, i ona nas nie zabije, ale na pewno zrobi spustoszenie w organizmie, bo jest to trucizna i każda trucizna zażywana szkodzi na pewno. Także nie ma czegoś takiego jak dawka nieszkodliwa. Natomiast w małych ilościach, w drinkach powiedzmy, czy właśnie jak mówisz w piwie, jeżeli to jest używane naprawdę w małych ilościach, że ktoś sobie bierze butelkę piwa i przesiedzi przy tej butelce cały wieczór z przyjaciółmi, przegada z nimi, to się w organizmie zrobi mało spustoszenia. Natomiast jeżeli ja w czasie takiego wieczoru wypiję 10 czy 15 butelek piwa, no to ewidentnie koszty zdrowotne będą o wiele większe.
I to tak się zaczyna już od młodego wieku, może doprowadzić do alkoholizmu?
Nie ma reguły. Tak jak z każdą chorobą. Może tak być, że ludzie sobie piwkują od bardzo młodych lat i w wieku 25 kończą studia, zaczynają pracę i przestają w tym momencie piwkować i pracują. Od czasu do czasu spotykają się z przyjaciółmi na drinka czy na piwo, ale już nie tak jak w tym młodzieńczym wieku, kiedy codziennie wieczorami przesiadowali i po tym piwie sobie wypili. Może być też tak, że ktoś nie pije przez wiele lat. W czasie audycji miałem takie telefony, kiedy człowiek widział swojego ojca pijącego i wręcz przysięgał swojej mamie, że w życiu nie będzie pił alkoholu i do 26-27 lat tego alkoholu w ogóle nie pił. Był całkowitym abstynentem. Wyjechał z domu, poszedł do pracy na budowę, gdzie
wszyscy piją
i w ciągu 2 lat się uzależnił. Też w swojej historii mam takiego znajomego, który pracował w zawodzie, gdzie po 15 latach można było przejść na emeryturę, czy po 20 latach można było przejść na emeryturę, i on jako 42-letni człowiek nie wiedział, co to są narkotyki. Będąc już na tej emeryturze, nagle ma całe dnie wolne. No i ten mój znajomy dłubał przy samochodzie, coś mu tam nie wychodziło, i przechodził sąsiad i mówi: co ty tak się denerwujesz? No i to dał mu tabletkę, mówi: po tym ci na pewno będzie lepiej. No i w ciągu roku się uzależnił od LSD.
Próbuję znaleźć jednak ratunek. Tak sobie myślę, te programy, które realizowane są przez różne instytucje, organy, osoby, które próbują na różnym etapie do różnych adresatów trafić, żeby zapobiec uzależnieniom, przestępstwom też w rezultacie, bo to często jest ze sobą połączone. Ale spójrzmy na rodziców, którzy chcieliby ustrzec swoje dzieci. Czy są jakieś skuteczne metody, żeby dzieci nie uzależniły się od alkoholu, narkotyków, od niczego?
Przede wszystkim rozmawiać z dziećmi, być blisko. Z każdym problemem dziecko może przyjść do rodziców. Jeżeli nie będzie miało takiej możliwości, to będzie szukać rozwiązania u kolegów na ulicy, w parku, w klubie, w szkole. Jeżeli od rodzica nie dostanie wyjaśnienia tego, co w tym momencie nurtuje, no to będzie źle, bo wtedy nagle rodzic będzie tracił autorytet na rzecz tych kolegów czy znajomych z różnych miejsc, którzy będą na tyle ważni, że nawet jeżeli ojciec powie: nie bierz narkotyków, a ten powie, że jest fajnie i tak dalej, no to nie posłucha ojca. Tylko wtedy, kiedy jest blisko rodzic z dzieckiem. Wtedy
więzi, bliskie więzi.
Bliskie więzi rodziców z dziećmi. No i to, jak my pokazujemy sami, bo dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i patrzą, tak? Bo trudno jest na przykład pomóc dziecku, jeżeli siedzimy w fotelu, oglądamy telewizję i sobie palimy papieroska. I przy tym mówimy: synu, tylko nie pal. Czy dziecko na święta, choćby nawet tylko te 2 razy w roku, czy przy okazji imienin, urodzin, jest dużo ludzi w domu i jest alkohol na stole. I ojciec rano na kacu mówi do syna: ty tylko nie pij, bo zobacz, jak się będziesz czuł. Więc ojcu można, a mnie nie można. I kolejna rzecz z tym związana, bardzo niebezpieczna, dla mnie przynajmniej. Kiedy w Sylwestra stawiamy szampana na stole, robimy w drugim pokoju przyjęcie dla dzieci i na tym stole jest wszystko tak samo, oprócz szampana jest piccolo, które tak samo strzela.
Udaje alkohol.
I już od najmłodszych lat przygotowujemy dzieci, że jeżeli jest Sylwester, to jest picie. I one bezboleśnie w wieku 16 czy 18 lat zamieniają to piccolo.
W dzisiejszych czasach wcześniej.
To piccolo zamieniają na normalnego szampana, bo tak ma być, tak? Może to być przecież kompot, może być to jakaś lemoniada, wszystko jedno, co to będzie, byle nie substytut, który po prostu z czasem zostanie zamieniony na normalną, zwykłą butelkę alkoholu. Także to też są takie niuanse, bardzo drobne rzeczy czasami, ale one bardzo wpływają na to, żeby ustrzec dzieci przed rozwojem tego sięgnięcia po alkohol wcześnie.
No i te emocje, o których wspominaliśmy, jeżeli rodzice sami nie potrafią sobie ze swoimi emocjami poradzić, z problemami swoich dzieci, czasami z boku są to problemy normalne, jakieś problemy w szkole z nauką, a tu sobie nie radzą. To też jest sytuacja trudna i trzeba szukać niedoraźnego rozwiązania problemów, że niech szkoła coś zrobi, żeby on jednak zdał i zaliczył. Tylko zastanowienie się, dlaczego tak się dzieje.
Z tego samego powodu, o którym teraz mówiliśmy, o tym szampanie. Bo jeżeli rodzic sobie nie radzi ze swoją złością, strachem, niepokojem, radością, szczęściem i miłością, bo też można sobie nie radzić z tym. Jeżeli on sobie nie radzi i szuka pomocy w papierosie czy w alkoholu, no to dziecko to od razu widzi, zobaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie, że jeżeli mam coś związanego z niepokojem w pracy, nie przegadam tego z żoną na przykład, czy z przyjacielem, czy nawet z terapeutą, tylko przenoszę to wszystko na dom i tam krzyczę i tam odpycham, nie rozmawiam z dziećmi na przykład, bo mnie wkurzył szef w pracy. I jeszcze wypiję drinka, bo mnie uspokoi. Dziecko to widzi. Ja wiem, że w wieku 8 lat sam sięgnąłem po piwo, bo byłem ciekawy, dlaczego ten mój ojciec codziennie piwo pije. Z ciekawości, zwykłej ciekawości. A mając lat 16, byłem już ewidentnie uzależniony od alkoholu.
Smutne czasami historie, którym można by było zapobiec. Także na emocje, proszę państwa, warto zwrócić uwagę, na więzi. Pielęgnować je.
Choroba alkoholowa to jest, tak jak powiedziałem, choroba w tych trzech obszarach. Fizycznym, psychicznym i duchowym. I to też jakby te trzy nogi takiego taboretu, tak? Jeżeli jest jakieś niedomaganie w którymś z tych, no to wtedy się dzieją rzeczy takie, że jest kłopot, że ten taboret się przewraca i emocje, nasza psychika, jeżeli sobie nie radzimy z nimi, no to wtedy zaczyna być problem. I myślę, że to od rodziców też dostajemy takie nieumiejętności, bo więcej dostajemy nieumiejętności jak umiejętności.
Także chyba do rodziców należałoby apelować, kierować wiele programów profilaktycznych, nie tylko tych, które pomagają rozwiązywać już zaistniałe problemy.
Jest dużo tych programów, tylko żeby z nich korzystać. Myślę, że ta nasza rozmowa niech będzie nie po to, żeby przestrzec dzieci przed tym, żeby sięgały po alkohol, bo wątpię, żeby nam się to udało, bo wcześniej czy później one sobie z tymi kolegami to piwo wypiją i to my nie będziemy o tym wiedzieć. Z własnego doświadczenia wiem, że zauważyłem, że mój syn jest narkomanem wtedy, kiedy przestał brać narkotyki. Nie widziałem tego, jak był pod wpływem, bo mi się wydawało, że on taki jest po prostu. On był przez wiele lat uzależniony od narkotyków. Dopiero jak przestał, to ja dopiero zobaczyłem, że rzeczywiście coś się działo. Także to jest dla rodziców ważne, żeby poszukiwali. Są różne stowarzyszenia, które wspierają rodziców, zajmują się problemami uzależnień. Warto tam pójść.
Ale rodzice szukają wtedy właśnie, kiedy już problem zaistnieje.
Profilaktyka w szkołach ma załatwić właściwie to, żeby dzieci nie sięgały. A kiedy już zaczną sięgać, to znaczy, że ja mam jakiś deficyt. I to nie dziecko trzeba naprawiać, tylko ja mam iść coś zrobić ze sobą. Bardzo często rozmawiam z żonami, które dzwonią na antenę. Oj, mój mąż tak pije. Ja mówię, no to wie pani, pani jest osobą współuzależnioną. Trzeba pójść do poradni i porozmawiać z psychologiem na temat swojego współuzależnienia. On pije, no pije. I jemu się to podoba. No podoba mu się. Czyli on chce pić. No chce pić. Pani to przeszkadza. No przeszkadza. I co pani robi? No robię wszystko, żeby on przestał pić. Czyli proszę sobie zadać pytanie, dlaczego pani chce zrobić coś, czego on nie chce? Czyli u pani jest problem. Pani chce zrobić coś, czego on nie chce. Trzeba poszukać u siebie, skąd mi się to bierze. Co ja mogę zrobić? Jak zacząć postępować? Jak z nim rozmawiać? Co robić, żeby jemu pomóc? No bo on jest chory. Nie jest zły człowiek. Wszyscy mówią, taki dobry facet, taki dobry mąż, tylko żeby nie pił. Taki mądry chłopak, w szkole same piątki, potem na studiach prymus, tylko żeby nie pił. A co żona mówi do męża? Kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Jak mądry człowiek ma mądrzeć? Synu, popraw się. Taki dobry chłopiec, taki dobry uczeń, taki fajny sąsiad. Jak dobry człowiek ma się poprawić? Tu ze mną się dzieje coś niedobrego, skoro ja do mądrego człowieka mówię, kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Kiedy ja do dobrego człowieka mówię, popraw się. To ze mną się dzieje coś niedobrego. Dlaczego ja tak mówię? Więc ja mam iść i się dowiedzieć, jak ja mogę pomóc zdrowieć, pomóc się leczyć z bardzo ciężkiej, niebezpiecznej, podstępnej, niestety śmiertelnej choroby.
Dziękuję bardzo za to, że zechciałeś się podzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą. Lech Zakrzewski, animator audycji Boże, użycz nam pogody ducha, która na antenie Katolickiego Radia Podlasie już ponad ćwierć wieku trwa. Mamy nadzieję, że te wskazówki uczulą rodziców, aby spojrzeć najpierw na siebie, a potem w imię dobra dziecka dogadać się też z tymi osobami, które w jego życiu są ważne, z wychowawcami i nauczycielami. Jeszcze raz dziękuję.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.